Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Barbara Kopaczewska za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Witamy w audycji medycznej Radia Gdańsk. A rozmawiać będziemy dzisiaj o tym, co może być skutkiem stresu i przyczyną stresu. Czyli choroby serca, osłabienie odporności, nowotwory, udary, depresja, a także problemy skórne i wypadanie włosów. To wszystko może być związane właśnie ze stresem. A mój dzisiejszy gość wie, jak z tym walczyć i skąd w ogóle bierze się ten stan. W studiu Ewa Kajan-Kochanowska, psycholog. Założycielka Kliniki Stresu, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, ale także terapeutka i trenerka metody mindfulness uznaje za skuteczną w walce ze stresem. Witam Panią, dzień dobry. Witam
dzień dobry.
Studio.
Dzień dobry.
Według badań najpoważniejsze źródła stresu to śmierć bliskiej osoby, rozwód, separacja, kara więzienia, ale też takie wydawać by się mogło pozytywne sytuacje, jak zawarcie związku małżeńskiego. Dlaczego właśnie na takie wydarzenia człowiek jest nieodporny, reaguje w jakiś taki nietypowy sposób, stresuje się? Dlaczego my się tego boimy?
No właśnie, czy się boimy, czy może traktujemy to jako wyzwanie, czy jako obciążenie? No to są to, co pani przeczytała, to jest taka słynna tabela Holmesa i Racha, gdzie właśnie wymieniają ileś sytuacji panowie, które są w naszym życiu bardzo stresujące, tam nawet jakaś punktacja jest do tych wydarzeń. No i są właśnie te obciążające, no na przykład śmierć bliskiej osoby czy rozwód, ale też, tak jak pani mówi, ślub czy święta, czyli sytuacje, które w jakiś sposób nas angażują ponad nasze codzienne aktywności, są w jakiś sposób obciążające, wymagają może podejmowania wielu decyzji. No też wiadomo, że tutaj jest utrata, czy śmierć bliskiej osoby to jest ogromna utrata dla nas, więc mnóstwo uczuć i lęku i tego, jak sobie poradzę w życiu, jak bez tej osoby sobie poradzę, albo jeżeli jesteśmy w chorobie, czyli cierpienie, dużo cierpienia, dużo bólu, nie możemy pomóc bliskiej osobie, chociaż bardzo byśmy chcieli.
Czyli te sytuacje stresowe to są takie sytuacje, w których dochodzi do jakiejś takiej zmiany z takiego codziennego, z codziennej rutyny. Coś nowego się dzieje i my musimy sobie z tym poradzić, jakoś to zorganizować na nowo.
Jakoś próbować sobie żyć z tą nową sytuacją, trudną, ale to są, oprócz tego mamy też te nasze codzienne, jak pani mówi o rutynie, to mamy też dużo codziennych, rozmaitych obowiązków czy aktywności, które też są dla nas obciążające. Czyli tutaj mówimy o takich grubych sprawach, jak choroba, śmierć, ale są też nasze codzienne aktywności, codzienne obowiązki, które też dla wielu z nas są obciążające i które też powodują klasyczne obciążenie zwane stresem.
Ja się zastanawiam, co panią stresuje. Specjalistkę od walki ze stresem. Jest coś takiego?
No oczywiście są takie sytuacje w moim życiu, też choroba, choroba moja, czy trudności jakieś w moim życiu dotyczące pracy zawodowej. Chociaż w sumie ostatnio muszę powiedzieć, że moja praca jest bardzo przyjemna. Spotykam się z różnymi oczywiście trudami osób, które przychodzą na nasze zajęcia, ale pracuję metodą, która daje dużo otwarcia, dużo spokoju. I to jest bardzo dla mnie pomocne w moich trudnych sytuacjach.
I działa po prostu to wszystko.
Na mnie to działa. Widzę, że też na wiele osób innych też jest.
Będziemy o tej metodzie mówić w dalszej części audycji. Ja się zastanawiam, czy w związku z tym osoby, które stresują się takimi sytuacjami, jak na przykład zapomnienie, gdzie położyłem dokumenty, albo nie wiem, gdzieś położyłem klucze od samochodu, gdzie one są i jestem nerwowy, stresuję się i tak dalej. To po prostu chyba jest nic w porównaniu z takim stresem. Poważniej o którym zaczęłyśmy mówić, o właśnie o utracie i tak dalej.
Nie wiem.
Czy warto się stresować takimi, krótko mówiąc,
głupstwami
dokładnie.
W ogóle nie warto się stresować, powiedziałabym, czyli jakoś nadmiernie przeżywać trudności. Dobrze jest też wiedzieć właśnie, co my robimy. Czyli jeżeli, nie wiem, zapomnę, nie wiem, gdzie położyłam dokumenty czy klucze, no to oczywiście można mówić sobie, ale jestem beznadziejna, nie umiem nawet prostej rzeczy zrobić, położyć dokumentów tak, żeby je znaleźć. Ale można też powiedzieć, no tak, no i znowu jestem taką bałaganiarą, po prostu nie ogarniam tych swoich podstawowych rzeczy i nie trzeba się za to krytykować, ani jakoś oceniać negatywnie, tylko uznać, no, że jestem może nieprzytomna, może myślę, nie wiem, o moim narzeczonym albo o mojej pracy. I dlatego nie wiem takich prostych rzeczy.
Mhm. Czy jest w ogóle jakaś definicja stresu? Co to takiego jest? Jest jakieś zaburzenie równowagi takiej wewnętrznej?
No właśnie, tych definicji to trochę jest. Zaczął, można powiedzieć, Selye, tak jakieś 100 lat temu, czy coś koło tego. I nawet jest nazywany ojcem stresu. I on wskazywał, że stres jest też ważny w naszym życiu, jest korzeniem życia, nawet tak mówił. Inne definicje my najbardziej używamy w naszej pracy, w mindfulnessie, używamy definicji Lazarusa, który mówi, że nie ma czegoś takiego jak sytuacje stresowe identyczne dla wszystkich ludzi, dla nas wszystkich. Czyli, że nie ma takich bodźców, żeby każdy z nas zareagował tak samo. Na przykład stanie w korku. No, wszystkich nas to dotyczy jakoś. Więc niektóre
jest
osoby...
Jest sytuacja stresowa, tak? Zważywszy, jak się czasami człowiek śpieszy.
Śpieszy się, może w ogóle masz umówione spotkanie i gdzieś chcesz dotrzeć na czas. I niektóre osoby bardzo... No, wiemy, jak to jest.
Głośno nawet artykułują ten swój stres.
Głośno artykułują, tak. I pokazują różne gesty. I próbują jakoś jechać prawym pasem, lewym pasem po chodniku. Widziałam też takie sytuacje kiedyś. A inne osoby siedzą w samochodzie, czekają, aż będzie po prostu możliwość przejazdu. Może w tym czasie...
Tak jest zdrowiej chyba.
Słuchają
radia.
Tak jest zdrowiej.
Tak jest zdrowiej?
Tak jest zdrowiej, dlatego że nie mamy wpływu na to. Jeżeli stoisz w korku, bo był wypadek albo jakaś inna sytuacja, na którą nie masz wpływu, to co możesz zrobić?
Czyli dobrze jest uświadomić sobie, mam na to wpływ czy nie mam? Zadać sobie takie pytanie, tak?
To jest właśnie to, o czym też mówił Lazarus. Jak oceniasz tę sytuację? Czy to jest sytuacja, która jest obciążająca dla ciebie, czy to jest sytuacja... Taka, jaka jest.
No ale najgorzej, jak sobie uświadomimy, że mamy wpływ, że myśmy gdzieś te klucze zapodziali przysłowiowe, tak? Czy te dokumenty, które gdzieś w domu się zapodziały. My tu musimy wychodzić, brać ten samochód, jechać, a nie ma kluczy. Mm. Czyli wtedy no, ten stres jednak jest w jakimś stopniu, my za niego odpowiadamy.
Też mówimy, że można zmieniać coś, więc jeżeli mamy taki nawyk bycia trochę nieprzytomnym przed wyjściem z domu, to czy mogę sobie taki sposób pomóc, żeby zdecydować, gdzie ja te klucze będę zawsze kłaść. Spróbować sobie, czyli trochę my się też modelujemy. To nie jest tak, że zostawiamy się na żywioł i codziennie jest ta sama akcja z poszukiwaniem kluczy. Tylko jak mogę sobie pomóc? Czyli my też uczymy się wglądu, takiej refleksji na swój temat. Mam tak, że na przykład nie wiem, czy zostawiam żelazko wyłączone. Prawda?
Tak.
Czasami jeszcze prasujemy, więc żelazko. I wtedy ja na przykład mam taki zwyczaj,
albo
bardzo rzadko prasuję. Albo coś na gazie. No właśnie, na gazie ja na przykład tak robię, że jak wychodzę, to odstawiam ten garnek z tego palnika, na którym się gotował, na sąsiedni. Więc nawet gdybym nie wyłączyła, to jest szansa, że się nie przypali to danie i nie będzie pożaru.
Dokładnie. A czym, powiedzmy w takim razie, czym się różni stres od takiego zwykłego, krótkotrwałego stanu napięcia, wzburzenia? Czy to jest też stres, taki krótkotrwały? Zawsze jest stres?
Jasne.
Zawsze, tak?
Jasne. To też jest jakiś rodzaj stresu. Czyli taka sytuacja, no powiedzmy, taka sytuacja, że ktoś, nie wiem, zacznie na nas krzyczeć. Jeżeli to jest taka jednorazowa sytuacja, właśnie w korku, ktoś tam powiedział, o ty krowo, jak jedziesz, nie? Mhm. Nie jest przyjemnie. Czyli też powstaje w nas jakaś reakcja.
Zburzenie.
Zburzenie. Różnie może być.
Mamy ochotę odpowiedzieć.
Można właśnie otworzyć okno i powiedzieć mu też odpowiedzieć. Można, więc jedna osoba może to zrobi, a druga osoba może sobie pomyśleć, co za... Nie wiem, nie chcę tu mówić. A
no
co
wiadomo,
za osioł.
Można sobie różnie pomyśleć.
Można użyć jeszcze innych słów.
Zwierzęco, nie zwierzęco.
Każdy z nas zareaguje inaczej. I to jest taka chwilowa sytuacja, która nas nie wiąże z tą osobą, zaraz odjeżdżamy. Ktoś inny powie, no nie będę zwracał na niego uwagi, bo miał ciężki dzień. i nie będę się nim denerwował, tą reakcją. Więc różnie reagujemy.
No właśnie, a czy stres może właściwie wszystko wywołać? Czy każdy z nas może reagować na różne bodźce? Jakie to są te główne bodźce, które są tymi stresorami?
No właśnie, nie wiadomo. To znaczy dla każdego coś innego. To, od czego zaczęłyśmy dzisiaj, czyli o tej tabeli, czyli tych grubych spraw, choroby, śmierci, utraty, różne utraty w ogóle. Bo my też tak mówimy, jest, tak się mówi, nauczyciele nasi też tak mówią, czy badacze, że stres i nasze cierpienie bierze się z tego, że my nie mamy tego, co byśmy chcieli mieć.
Mhm. Ja muszę albo pani mamy, troszkę mikrofon przesunąć. O, właśnie, poproszę.
Albo mamy coś, czego nie chcemy. No i te wszystkie utraty, o których mówiłyśmy wcześniej, czyli utrata osoby bliskiej, utrata relacji, utrata zdrowia, utrata pracy. Jeżeli się przeprowadzamy, to utrata tego miejsca, w którym się dobrze czuliśmy, to jest stworzenie dla nas nowej sytuacji, w której nie wiemy, jak będzie. Więc ona też może być przez nas traktowana jako zagrażająca.
603-0606 to numer SMS-owy, na który można przesyłać pytania do naszego gościa dotyczące walki ze stresem i Państwa doświadczeń w tym zakresie. Mamy już pierwszego SMS-a od pani Katarzyny, która pisze, że dla niej największym stresem jest praca. Cała reszta to wszystko da się przeżyć i z tym pogodzić. Ta praca rzeczywiście jest takim stresującym czynnikiem.
Trudno pewnie tak powiedzieć, ale u tej pani tak jest. I pewnie u wielu innych osób również tak jest. Przynajmniej też jak ja się spotykam z osobami, które do nas przychodzą, też zgłaszają. Tylko my zawsze się zastanawiamy, co jest dokładnie. Badamy to stresujące w pracy. Czy to, że jestem w pokoju, gdzie jest jeszcze 10 innych osób, czy może mam szefa, który jest w jakiś sposób przemocowy, albo są niejasne komunikaty skierowane do mnie, albo nie wiem, jaki mam zakres obowiązków, albo mam taki zakres obowiązków, że pracuję 8 godzin, nie wstając od biurka i jeszcze nie wykonuję do końca swojej pracy, a może coś jeszcze innego. Więc ważne jest, żeby rozebrać to na czynniki pierwsze. Bo sama praca to jest tak, jakbyśmy mówili, no świat jest stresujący, ale konkretnie, co dla ciebie w tej pracy jest trudne?
I takich elementów, które powodują stres, może być dużo więcej. To niekoniecznie praca, może być właśnie zdrowie, tak jak mówiłyśmy, jakieś sytuacje, które nas spotykają na co dzień.
No relacje.
I porozmawiajmy teraz, ponieważ jest to audycja medyczna. Jak to się może skończyć medycznie dla nas? Jeśli jesteśmy poddawani stresowi, on trwa dłuższy czas, bo właśnie tu jeszcze to jest ważne, chyba ta długotrwałość i przewlekłość. Jak to może się skończyć dla naszego zdrowia? Rozstrojem zdrowia?
No, może też powiedziałabym wcześniej o tym, co się dzieje w naszym ciele, jeżeli czujemy się w stresie, czyli w takiej sytuacji obciążającej dla nas, to jest troszkę tak, jakbyśmy widzieli lwa. Kiedyś jak mieszkaliśmy na sawannie i lew gdzieś tam się mógł pojawić, albo nam się tylko wydawało, że gdzieś tam widzimy lwa, to w naszym ciele natychmiast pojawiał się takie zjawisko gotowości. I to nazywamy to odpowiedzią walki lub ucieczki, czyli czy będę
spinamy
z tym...
Spinamy się po prostu,
napinamy
tak?
się. I to są konkretne, bardzo dobrze zbadane zjawiska w naszym ciele. Czyli krew zaczyna szybciej krążyć, serce szybciej bije, wzrasta ciśnienie, krew jest dostarczana do mięśni prążkowanych, tak żebyśmy mogli właśnie zebrać jej albo walczyć, jeżeli tak uznamy, albo uciekać. Jest też inna reakcja, zamrożenie, czyli mamy jakby pewien spektrum i każdy z nas może zareagować inaczej. Kiedy jest to, te zjawiska w ciele się dzieją, one się dzieją automatycznie, w ogóle to nie przechodzi przez korę mózgową.
Nie mamy wpływu.
Nie mamy na to żadnego wpływu i to może być lew prawdziwy na sawanie, który teraz już raczej nas nie spotka, takich sytuacji już nie ma, ale to może być na przykład przemocowa osoba, która krzyczy na nas albo wymusza coś na nas albo przekracza nasze granice. I wtedy reakcja w naszym ciele jest dokładnie taka sama jak miliony lat temu. Wydzielają się wtedy hormony, hormony stresu, tak prosto je nazywamy, i najważniejsze z nich to jest adrenalina i kortyzol. I teraz neurobiologia bardzo dobrze pokazuje nam, jak kortyzol spustoszająca,
działa spustoszająca.
Tak, na nasz organizm. Jak niszczy nasze organy, jak niszczy pewne struktury mózgu, które odpowiadają za ważne funkcje w naszego funkcjonowania. I przez to właśnie, przez te hormony, które się utrzymują na pewnym poziomie dłuższym, może cały dzień, a może cały tydzień, a może latami nawet, jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji, którą cały czas uważamy, traktujemy jako obciążającą, wtedy mogą wystąpić choroby psychosomatyczne, jak teraz się nazywa je, i nawet można powiedzieć, że już coraz więcej jest takich badań, gdzie medycyna nasza, zachodnia, uznaje, że wiele chorób pochodzi właśnie z powodu tego obciążenia, że jeżeli długo kortyzol się wydziela i ma negatywny wpływ na nasze ciało, to pewne organy mogą, te, które może w naszym ciele w ogóle są jakoś słabsze czy bardziej obciążone, one mogą zacząć chorować. No i na przykład taką chorobą uznaną są wrzody żołądka, bardzo popularny zespół jelita drażliwego, astma, różne choroby związane z kręgosłupem czy z
układem
kostnym i mięśniowym, choroby serca, choroby krążenia. Związane są właśnie z tym, że przez dłuższy czas jesteśmy w sytuacji, którą nazywamy stresem, czy taką sytuacją, w której wydzielają się hormony stresu.
A takie sytuacje, kiedy na przykład nagle ktoś dostaje jakieś wysypki, choroby skórne, czy na przykład chociażby zwykłe rumieńce na twarzy, też są wywoływane stresem?
Jak najbardziej, tak może być. Każdy z nas też jakoś reaguje na stres. Na przykład, no jak tutaj jest występ w radio albo w telewizji, może jeszcze bardziej obciążający, to może tak być, że ja się tym przejmuję. Albo występuję przed jakimś gronem, idę na rozmowę kwalifikacyjną i przeżywam to. Może to jest jakaś firma,
trzęsą mi się ręce na przykład, tak?
Dokładnie. Albo też nogi, albo się strasznie pocę, albo właśnie rumieniec wypływa, albo na twarz, albo tutaj na górną część.
To jest wszystko reakcja na stres.
Tak, to jest fizjologiczna reakcja na stres. I my też się uczymy, żeby poznawać to, jak moje ciało reaguje na stres, i nie używamy nigdy słowa walka, czyli nie chcemy stwarzać jeszcze więcej napięcia, tylko raczej obserwujemy siebie, dajemy sobie uwagę na to, jak moje ciało reaguje teraz, kiedy, nie wiem, chcę dobrze wypaść, chcę powiedzieć coś z sensem, bo na tej pracy mi bardzo zależy, albo jeżeli to jest, nie wiem, spotkanie przed radą nadzorczą i od tego zależy moja, nie wiem, mój awans, no to wiadomo, że ja to przeżywam. Przychodzą takie emocje, takie myśli, ojej, ale czy ja sobie poradzę? I wtedy nasze ciało reaguje. To, co my robimy, to jest zauważenie tego, że ja teraz przeżywam tę sytuację.
No i to jest początek drogi, żeby pokonać ten stres.
Tak.
To zauważenie, że jak reaguje moje ciało.
I uznać to, czyli nie walczyć z tym, nie mówić, muszę się uspokoić. Czasami tak może zaciskam pięści i mówię, muszę się uspokoić. A my mówimy, nic nie musisz, poczuj, że teraz jesteś zdenerwowana i to jest adekwatne do tej sytuacji. I to okazuje się, że pomaga.
Czy stres może wywołać spadek odporności organizmu? Na przykład mówi się, że z powodu takiego spadku odporności ludzie łapią różne infekcje, łącznie nawet z tym, że mogą zachorować na chorobę nowotworową, bo organizm się nie broni.
Tak, coraz więcej jest takich koncepcji i prowadzone są też takie badania, że układ odpornościowy też jest osłabiony. Więc różne choroby nowotworowe być może też są spowodowane tym, że jesteśmy dłuższy czas właśnie pod wpływem hormonów stresu i napięcia.
Czy ten stres może powodować taki stan natychmiastowego takiego wyczerpania baterii, że po prostu dostępuje...
Takiego osłabienia.
Tak, osłabienia. Mm. Dochodzi do sytuacji stresowej i my po prostu jesteśmy kompletnie bez energii.
Może tak być, bo jeżeli pamiętamy, jakie są reakcje na stres, to jedno z nich jest zamrożenie, czyli takie totalne wycofanie się. Zamrożenie emocji powoduje, jakbyśmy byli martwi. mamy taką zbroję, która nas chroni przed światem zewnętrznym i może być też takie uczucie, że jesteśmy totalnie wyizolowani.
Chciałam przeczytać jeszcze tutaj SMS-a od pana Tomka. Porównanie z lwem znakomite. Pozdrawiam. Tomek, który niestety często się stresuje, bo jest szefem. Czyli nie tylko pracownicy, ale również szefowie się stresują. Zwykle uspokaja mnie żona, kot, bieganie i Pink Floyd, pisze pan Tomek. Dziękujemy za SMS-a. Chciałam zapytać, bo zwykle stres kojarzy nam się z czymś negatywnym, ale on ma też pozytywne aspekty. Potrafi nas zmobilizować taka sytuacja stresowa do jakiegoś działania, do podjęcia inicjatywy i tak dalej. To też jest chyba...
Tak, też tak
pozytywne
jest.
Pozytywne są takie, aspekty tak... tego.
Selye też o tym mówił, czy inni badacze, że jest ten tak zwany eustres, czyli stres pozytywny, który nas właśnie do czegoś zachęca, mobilizuje. Trochę też tak jak, nie wiem, studiujemy, może jakiś drugi fakultet, czy jeszcze bierzemy dla siebie, na siebie studia podyplomowe, czyli robimy coś dla siebie, co też będzie stresujące, bo jest sesja, bo trzeba napisać jakąś pracę seminaryjną, bo jest jakiś egzamin, do którego muszę przeczytać ileś książek albo coś zrobić, jakieś badania może prowadzić i to też jest stresujące, ale jeżeli czuję to bardziej jako wyzwanie, to wtedy łatwiej sobie z tym radzę. Czyli umiem też sobie zorganizować siebie, swój czas, swoje
aktywności. Czyli to bardziej kontroluję, bo to sam sobie wymyśliłem, że to będę robić, tak?
No, tak, może to być też z tym związane, że to ja decyduję.
Ja decyduję. Ewa Kajan-Kochanowska, psycholog, założycielka Kliniki Stresu, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, terapeutka i trenerka metody mindfulness. Za chwilę infopilot i pogoda, a my do rozmowy wracamy za kilka minut. Powiemy między innymi, jak można próbować sobie ze stresem poradzić.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy o stresie i jego wpływie na organizm człowieka. W studiu gość Ewa Kajan-Kochanowska, psycholog, założycielka Kliniki Stresu. Pani Ewo, czy stres jest nieunikniony? Nie ma bezstresowego życia?
No, obawiam się, że jest nieunikniony. Są jakieś sytuacje w naszym życiu, każdego z nas, które będą dla nas trudne.
Nawet na bezludnej wyspie będziemy się czymś tam stresowali.
No, czy jest coś do zjedzenia na przykład.
Powstało wiele poradników, takich książek, jak sobie radzić ze stresem. Każda z nich tam opisuje jakąś metodę. W prawie każdej z tych książek są rady, żeby być asertywnym. Co to tak naprawdę znaczy?
Asertywnym, czyli wyrażać siebie w sposób bezpieczny dla siebie i bezpieczny dla drugiej strony, tak mówiąc w uproszczeniu. Czyli jeżeli ktoś przekracza nasze granice, mówi, a co ty na siebie włożyłaś, jak ty wyglądasz, to my mamy prawo powiedzieć w sposób jakiś zgodny ze sobą, spokojnie, że właśnie chciałam się tak ubrać i to mi się bardzo podoba, jak ta moja sukienka.
Mamy też SMS-y od naszych słuchaczy. Pani Asia pisze o swojej córce właściwie i miejscu jej pracy. To jest źródło stresu. Jest tam pewna kobieta, która jest chyba nieszczęśliwa i swoje frustracje wylewa na koleżanki i potrafi to po prostu mieć duży wpływ na inne osoby. Rzeczywiście tak jest, że taki cudzy stres może się przełożyć na to, jak my się czujemy?
Jak najbardziej może tak być, że inne osoby, też to jak one się do nas odzywają, co mówią, jak się dzielą, czy nas obciążają tą swoją trudnością, może to mieć na nas wpływ. I też wtedy te asertywne zachowania mogłyby się przydać, to znaczy też empatia, czyli widzę, że ktoś jest w trudności, ale nie biorę tej trudności, tych emocji trudnych na siebie.
Mamy też SMS-y, w którym państwo dzielicie się z nami swoimi wysiłkami w walce z stresem. Pan Darek pisze, jestem w trakcie poszukiwania pracy i mam dość spory stres, jednak radzę sobie z nim poprzez zmęczenie. Chodzę regularnie na wyczerpujące zajęcia sportowe. Im mam słabszy dzień, tym więcej ćwiczę. Po takim wysiłku czuję się bardzo dobrze i nawet podoba mi się, że mam na to czas, pisze nasz słuchacz. To jest dobry sposób na stres?
Wyczerpać fizycznie, tak. Jest coraz więcej takich badań. Trochę też to czujemy sami, właśnie tak jak pan pisze, ale takie są badania, że to jest trochę tak jak gazela ucieknie przed lwem, to może odpocząć. Czyli ciało fizycznie zmęczone daje taki sygnał, że już nie muszę się stresować, bo już jestem bezpieczna i wtedy jest szansa, że kortyzol przestanie się wydzielać. i może ciało się rozluźnić i odpocząć i zrelaksować. Dlatego bieganie, różne chodzenie na siłownię, czy jeżdżenie na rowerze, czy jakakolwiek aktywność, która fizycznie nas zmęczy, może być pomocna. Ale też nie dla wszystkich to jest dobre, więc każdy powinien poczuć,
co jest dla niego najlepsze. I kolejny SMS od jednego z naszych słuchaczy, który pisze tak. Jak straszny wpływ na człowieka ma stres, przekonałam się, to pisze pani, usiłując zdać egzamin na prawo jazdy. Z powodu stresu oblałam go 10 razy. Zdałam dopiero wtedy, kiedy poprosiłam o pomoc lekarza i dostała pani jakieś środki farmakologiczne, które pomogły jej opanować stres. Wcześniej próbowałam relaksacji, ale mój stres był za duży. Pozdrawia nas słuchaczka. Rzeczywiście środki farmakologiczne. A jak ktoś nie chce środków farmakologicznych, to co powinien robić?
No właśnie, bo to co my proponujemy, może powiem o naszej metodzie mindfulnessu, bo jakoś tam najbardziej ją znam i pracuję z nią wiele już lat, to jest widzenie siebie w trudnej sytuacji, troszkę badanie siebie, czyli poznanie siebie, jak ja reaguję na trudną sytuację, co się ze mną dzieje w moim ciele, jakie myśli do mnie przychodzą, bo myślę sobie, że jak pani zdawała 10 razy na prawo jazdy, to tam już za każdym kolejnym podejściem do tego egzaminu było dużo lęków rozmaitych, dużo myśli, że sobie znowu nie poradzę, że znowu wjadę nie tam, gdzie mam wjechać. Już samo to myślenie może być bardzo obciążające i stresujące. Jeszcze zanim wejdę do samochodu, to już jestem zestresowana i moje ciało całe pewnie napięte. Jak jestem napięta, to może też gorzej prowadzę kierownicę. W ogóle moje ciało się staje sztywne, więc to wszystko ma związek ze sobą, a my się tego uczymy. Co mój umysł robi w trudnej sytuacji, albo kiedy znowu przystąpię do egzaminu, do którego przystępuję już któryś raz, jak mój umysł się nastawia, jak on mnie już sam straszy, że sobie nie poradzę.
Powiedzmy, czy ważne jest takie szybkie rozładowanie stresu? Trzeba to robić?
W pewnym sensie to jest zdrowe, ale pamiętajmy, że jak krzykniemy, no to jest takie, jak ja to mówię, poszukiwanie gwałtownej ulgi. Coś takiego, co jest totalnie nieświadome. Ktoś rzuci talerzem, czy tam ktoś kopnie. Czy rzucamy telefonami? Teraz mamy takie specjalne telefony obudowane.
Albo rzucamy tak zwanym czymś niecenzuralnym.
Mięsem.
Tak zwanym mięsem, dokładnie.
Tak, i to może nam przynieść chwilową ulgę, ale myślę, że wiele ze słuchaczy, wielu z nas, nasze doświadczenia też tutaj na pewno miałyśmy w życiu. Mieliśmy taką sytuację, kiedy natychmiast pożałowaliśmy tego. Jeżeli podnosisz głos, krzyczysz na kogoś, to możesz za chwilę poczuć, jakie to jest straszne dla tej drugiej osoby, że może dla nas to jest chwilka ulgi, jakiś moment, ale za chwilę widzisz, jakie to jest niedobre dla ciebie, taka reakcja. Czy jak kopniesz i nie wiem, można złamać nogę nawet, jak się kopnie. Czy w ogóle jakakolwiek gwałtowna reakcja przynosi nam chwilową ulgę, ale za chwilę czujemy, że nie chcemy się tak zachowywać.
Tak samo jest z osobami, które na przykład zaczynają więcej palić papierosów w sytuacji stresującej, albo na przykład zajadają stres słodyczami?
Tak, więc też przyglądamy się temu, że jak mamy jakąś trudność emocjonalną, bo można powiedzieć, że to obciążenie stresowe to jest trudność emocjonalna, dużo rozmaitych emocji. Czyli my też badamy, rozkładamy na czynniki pierwsze siebie, również pod względem tego, co czuję, jakie emocje się pojawiają. I z powodu tych trudnych emocji, rozmaitych, bo mogą być bardzo różne u każdego z nas, jest jakieś zachowanie. Jakoś się zachowujemy. I to może być taka chęć, muszę iść zapalić. No i jeżeli to nam przynosi ulgę, a palenie jest niebezpieczne w tym sensie, że palenie daje głęboki oddech, no bo musisz się zaciągnąć. A my potrzebujemy oddychać i można powiedzieć, że nasza metoda trochę to wykorzystuje, że my chcemy oddychać głębiej, tylko że my oddychamy bez papierosów.
No właśnie, bo to palenie szkodzi, przypominam oczywiście. A słodycze to też taka sama sytuacja?
To jest też. Tak czasami mówimy, że zajadamy stres i to mogą być słodycze, a to może być też w ogóle jedzenie, czyli przychodzę do domu, nie jestem głodna, a zajadam, wyciągam z lodówki.
Ale dlaczego tak robimy? Co sobie rekompensujemy w ten sposób?
Niewygodę emocjonalną.
A powiedzmy w takim razie coś więcej na temat relaksacji. bo jednym z działań rehabilitacyjnych, na przykład u osób chorujących przewlekle na chorobę nowotworową chociażby, są zajęcia relaksacyjne. Co takim stanem można spowodować? Tak, jak relaksacja wpływa na to, że w pewnym sensie ograniczamy ten stres w organizmie?
No najprostszym taką korzyścią z relaksacji to jest szansa na rozluźnienie mięśni. Mięśni wszystkich, czyli mięśni prążkowanych, czyli tego naszego kręgosłupa, barków, ramion, szczęki, bo często też dolna szczęka bardzo w stresie jest napięta, a też mięśni gładkich. Czyli nasze ciało ma szansę swobodniej oddychać, bo przez to też płuca mogą swobodniej oddychać. Może brzuch mięknie w relaksacji. My do relaksacji, nasze ćwiczenia mindfulnessowe niekoniecznie nazywamy relaksacyjnymi, chociaż taki efekt można uzyskać. My włączamy do tych ćwiczeń jeszcze rozluźnianie umysłu, można tak powiedzieć, relaks umysłu. A on polega na tym, że obserwujemy nasz umysł, który cały czas swoje historie tworzy. Może martwi nas, bo nie wiemy, jak ta nasza choroba się rozwinie, albo...
No właśnie, dużo osób ma tendencję do takiego roztrząsania, dzielenia włosa na czworo, jak to się mówi, i wybiegania mocno w przyszłość, martwią się tak na zapas, jak to się mówi. To też chyba nie jest zdrowe i to jest dokładnie to, co pani tutaj
to
mówi.
To się okazuje, że to jest może jeszcze bardziej niezdrowe niż sama fizyczna choroba. Wyobraźmy sobie na przykład taką sytuacji, co się z nami będzie działo, kiedy jest piątek po południu, wychodzisz już do domu, bo już koniec pracy.
Piątek piątunio, jak to się mówi, tak?
Piątunio. Masz jeszcze jakiś fajny plan na grilla z przyjaciółmi, bo to może jest już prawdziwa wiosna i można grillować. I dostajesz w ostatnim momencie, mówisz, dobra, odpalę jeszcze ostatni raz pocztę i biegnę. No i przyszła wiadomość i wiadomość
z samej góry, tak, na przykład?
Z samej góry i tam jest napisane, wpadnij do mnie w poniedziałek z samego rana.
No właśnie. No i co wtedy?
No właśnie, i co
cały
wtedy?
Cały weekend skopany, bo myślimy, o co chodzi.
Dokładnie tak może być i większości z nas w mózgu uruchomi się ta struktura, która odpowiada za zagrożenie. To jest tak, jakby ten lew wyskoczył z krzaków. Ale wiecie, jak lew wyskoczy z krzaków, to możesz szybko zareagować. Musisz zareagować, bo cię zje po prostu. A jak szef napisał taką wiadomość i jeszcze w dodatku nie wiadomo, o co chodzi, to my przez cały weekend możemy wymyślać sobie rozmaite scenariusze, o co chodzi.
No właśnie, jak nad tym zapanować w takim razie, żeby w przypadku, kiedy nam zdarzy się taka historia i takiego maila otrzymamy, bądź telefon, to co mamy zrobić, żeby przeżyć do poniedziałku bez stresu?
Skupić się na tym, co jest faktem, a nie skupiać się na swoich myślach. A fakt jest jeden, dla nas wszystkich taki sam. Dostaliśmy maila z propozycją spotkania w poniedziałek rano. Nie jest napisane, wyrzucę cię z pracy, bo źle coś zrobiłaś. Albo muszę ci obniżkę dać premii, bo nawaliłaś kiedyś tam. Nie ma. To jest tylko, to może być nasza kreacja, naszego umysłu. Albo dołożę ci jeszcze nowe zadanie, bo widzę, że masz za mało pracy. Umysł będzie kreował różne rozwiązania z tej pozycji zagrażającej, ale nie wiemy, co się wydarzy, prawda? Z chorobą mamy nawet diagnozę jakąś, mamy leczenie do tej diagnozy, ale nie wiesz, co się wydarzy.
Nie wiemy, co będzie na koniec. Czy uda się wyzdrowić, czy się nie uda wyzdrowić,
nie wiemy
czy
tego.
Jak to będzie dalej.
Więc raczej my uczymy się, żeby panować nad umysłem, czyli nasze ćwiczenia, czy nasza technika, czy nasza metoda pracy, to jest obserwowanie umysłu, jak on nam szkodzi, jak on nas wkręca i nie iść za tymi strasznymi myślami.
Czy osoby, które mają bardziej wybujałą fantazję, tutaj są, że tak powiem, bardziej narażone też na sytuacje
może
stresowe?
Tak być, bo są bardziej kreatywne.
Bo są bardziej kreatywne. Dobrze, to może możemy zaproponować słuchaczom jakieś ćwiczenie na odstresowanie. Co zrobić, żeby poradzić sobie w takiej nagłej sytuacji, kiedy właśnie na przykład ktoś na nas nakrzyczy, albo dostaniemy jakąś nieprzychylną wiadomość i się zdenerwujemy, zestresujemy.
My mamy trochę takich krótkich ćwiczeń. Mamy duży wybór ćwiczeń. Są długie, krótsze. Krótkie ćwiczenie nazywa się stop. I to jest dokładnie to, co znaczy, czyli żeby się zatrzymać. Może to być przy stanowisku pracy, może to być jak, nie wiem, stoisz, czekasz na autobus czy kolejkę, a może to być w twoim domu, kiedy właśnie ktoś na ciebie krzyknie i nie wiesz, co się dzieje, jak ty się czujesz. Więc to stop polega na tym, że kieruje uwagę do siebie, zatrzymuje się. Trochę to jest podobne, znamy takie powiedzenie, nasze dawne powiedzenie, policz do 10. Zanim coś zrobisz, zanim na przykład odkrzykniesz do tej osoby, policz do 10. My mówimy, weź oddech, poczuj, co się z tobą dzieje. Jak naprawdę chcesz zareagować w tej sytuacji? Bo może ktoś krzyczy i przekracza twoje granice i chcesz powiedzieć, nie chcę, żebyś do mnie krzyczał. Albo oczekuje szacunku. Może tak chcemy zareagować, a nie też wrzeszczeć na tę osobę.
Ale skupienie się na doznaniach w danej chwili to chyba jest dosyć trudne. Trzeba przestać myśleć o tym, co nas tak naprawdę otacza, co nas zdenerwowało. Jakoś, jak się dochodzi do takiego stanu? To chyba nie jest łatwa sprawa i to jest dosyć długi. To trzeba się uczyć tego?
Trochę się uczymy. To są ćwiczenia, klasyczne ćwiczenia. Czyli zadajemy sobie takie ćwiczenia, czy mamy taki czas w jakimś bezpiecznym miejscu w domu, kiedy wykonujemy ćwiczenia. Wykonujemy je w ciszy, no więc tutaj w radiu nie będziemy tego ćwiczenia robić. Zatrzymujemy się, mamy wyłączony telefon, można się położyć, można usiąść w wygodnym fotelu, można usiąść w pozycji medytacyjnej, bo to może być trochę podobne do takiej kontemplacji, do takiego wyciszenia się, żeby skupić uwagę nie na świecie zewnętrznym, tylko co mi to robi, nie na tej osobie, która jest przemocowa, która na mnie krzyczy, która jest agresywna, ale na mnie. Co mi robi to, że ta osoba taka jest, że ja to odbieram, że jak ja się z tym czuję, co jest w moim ciele, może się napina, może mi serce wali, może mam zaciśnięte dłonie, bo takie napięcie jest w moim ciele.
Czyli rozumiem, że siadamy, skupiamy się, zadajemy sobie samemu pytania, tak? Co mnie denerwuje?
Na razie bym myślimy polecała korzystanie z instrukcji do takich ćwiczeń, bo to jest na początek łatwiejsze, ale może być tak, jak pani mówi, zadawanie sobie takich pytań. Co się ze mną teraz dzieje? Jak ja się czuję w tej sytuacji? Jakie emocje do mnie, jakie myśli przychodzą? Może na przykład myślę sobie, jestem do niczego, nie umiem nic dobrze zrobić, bo ktoś mnie skrytykował, że zrobiłam coś nie tak i wtedy kieruję natychmiast ocenę przeciwko sobie. No jeżeli oceniam się bardzo negatywnie, że sobie nie radzę, może być kolejna myśl, w ogóle w życiu nic dobrego nie osiągnęłam, nigdy już nic dobrego nie zrobię, no to jak takie myśli zaczynają przychodzić, to też się obniża nastrój. Takie myśli mogą nas wpędzić w depresję nawet, bo to są takie negatywne, jak my nazywamy, negatywne automatyczne myśli, które nas dołują i natychmiast się obniża nastrój. I jeżeli pozwolimy tym myślom zawładnąć nami, to możemy któregoś dnia nie wstać z łóżka i powiedzieć, mnie to nie interesuje.
I tak nie ma znaczenia, co ja zrobię, tak? Bo będzie źle. Czyli po prostu musimy nauczyć się panować nad tym świadomie i świadomie po prostu reagować.
Mówimy,
wiedzieć, że tak może
zaczynamy
być.
Zarządzać swoimi myślami.
O właśnie, to jest modne sformułowanie. Czy dzięki takiemu treningowi można ten stres na stałe wyeliminować? Czy zawsze będziemy gdzieś musieli...
My się też uczymy, tak jak Kabat-Zinn, autor tej metody, mówi... Nie można powstrzymać fal. Można się nauczyć na nich surfować. Czyli wiemy, że w życiu będą trudności, że będą choroby, że będą utraty, że będą różne niewygodne sytuacje dla nas, ale jak ja mogę sobie z nimi radzić w taki sposób, przyjmując też to, że są trudne sytuacje w życiu.
I to jest ta metoda mindfulness, a te metody, o których pisali nasi słuchacze w trakcie audycji, czyli takie...
Głaskanie kota,
tudzież intensywne ćwiczenia na siłowni. Tutaj jedna z słuchaczek, pani Katarzyna, pisała, że ucieka w prace ogrodowe, kopie w ziemi i w ten sposób się odstresowuje. To też są dobre metody.
Jak najbardziej. I to jest też bardzo fajne, że tu państwo piszą o różnych, o swoich metodach, bo każdy z nas... ma jakiś sposób na siebie. I tylko do tego, żebyśmy jeszcze dołożyli umysł, czyli nawet jak pracuję w ogrodzie, też lubię pracować w ogrodzie, to żeby mój umysł w tym czasie nie roztrząsał jakiejś trudności i się tam nie zamartwiał niczym, tylko żeby być z tym, co robię. Tak samo z bieganiem czy z jazdą na rowerze. Czy mogę się poddać dokładnie temu ruchowi ciała, temu, jak moje ciało w tym ruchu przeżywam, jak ja się z tym czuję, a nie w myślach, które mówią, ojej, a co ja tam, co on powiedział, co ja powiedziałem. Tak samo z głaskaniem kota w ogóle. Zwierzęta to jest cudowny sposób na odstresowanie, ale też, żeby być z tym zwierzęciem. Czyli na przykład jak idziesz na spacer z psem, to nie bierz telefonu. My też się uczymy mieć taki detoks trochę od tych mediów, które teraz są takie
wszechobecne,
otaczające, bombardujące nas. Nasz telefon jest w ogóle oknem na świat, co jest też cudowne, ale bardzo obciążające. Widzimy to u młodych ludzi szczególnie. Młodzież się nie rozstaje z telefonami. Więc jak idziemy na spacer i chcesz naprawdę się zrelaksować, to nie bierz telefonu. To po prostu idź, zobacz, bo może już wiosna jest w twoim lesie, czy w twoim parku.
I wtedy zachowamy te zdrowie i taką równowagę.
Tak byśmy chcieli.
Tak byśmy chcieli. Dziękuję bardzo. Ewa Kajan-Kochanowska, psycholog, założycielka Kliniki Stresu, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, terapeutka i trenerka metody Mindfulness, była moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Wszystkich państwa pozdrawiamy oczywiście. Dziękujemy za nadesłane SMS-y i już zapraszam na audycję za tydzień. Moim gościem będzie nefrolog dr Zbigniew Heleniak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawiać będziemy o tym, jak zadbać o nerki, żeby służyły nam jak najdłużej. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.